Rozmowy w deszczu.
Słuchacie Radia Wolne Media, programu Rozmowy w deszczu. Przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Dzisiaj zaprosiłem do rozmowy Marię Sobolewską. Witaj, Mario.
Dzień dobry, witam.
Maria jest znaną blogerką. Będziemy dzisiaj z nią rozmawiać o posłuszeństwie wobec autorytetów, o światopoglądach najczęściej spotykanych w Polsce, a także o wolnej woli. Może zacznijmy od kwestii autorytetów. Czym, Mario, według Ciebie są autorytety? Skąd się wzięły?
Autorytet to jest taka postać autorytarna. Jest takie słowo, prawda? Autorytarne podejście, które jakby wyklucza równość. Że jeżeli przemawia autorytet, to człowiek jakby nie ma już więcej do gadania, bo autorytet się zna. Autorytet wie wszystko najlepiej. I autorytety były bardzo cenione przez właściwie większą część naszych dziejów, dziejów ludzkości. Obecnie autorytety są jakby rozmontowywane.
Z jakiego powodu te autorytety się cieszyły kiedyś zainteresowaniem?
Właśnie one się może nie cieszyły zainteresowaniem, tylko one były narzucone jakby odgórnie, że zakładano, że człowiek właściwie to nie ma nic do gadania. Jak to tak się zaczęło chyba właściwie od naszej religii, gdzie ten Bóg jest nieomylny, wszystko wiedzący i po prostu on narzuca, z Bogiem nie ma dyskusji po prostu. Bóg po prostu ustalił swoje tam 10 przykazań, jakieś tam prawa. Cała Biblia jest, Stary Testament jest bardzo autorytarny, człowiek tam nie ma nic do gadania, Bóg jest nieomylny, Bóg rządzi. I to później jakby zostało przeniesione na reprezentantów tego Boga tutaj na ziemi, czyli kapłani, którzy stali chyba na samej górze, najwyżej, no bo właściwie nawet oni rządzili bardziej niż królowie.
No zresztą same słowo ksiądz i książę to są bardzo pokrewne, nie?
Tak, rzeczywiście są podobne. I właśnie Bóg miał jakby tych swoich namiestników tutaj na ziemi, czyli król, czy jakiś tam władca, pod nim arystokracja, wyższe mieszczaństwo i tak dalej, aż do plebsu. No i wiadomo było, że kto... To taka hierarchia dziobania się tworzyła. Bóg był na samej górze i dziobał wszystkich. Inni Boga dziobać nie mogli. Każdy mógł dziobać tego, który był poniżej, natomiast nie mógł dziobać tych, którzy byli powyżej.
Aha.
No i...
No tak dzisiaj.
W pewnym sensie dziś też tak jest, ale dzisiaj ludzie zrobili się troszeczkę bardziej niepokorni, przez co niektórzy mówią, że koniec świata nastąpi, bo przecież tak być nie może. Zwykły lud musiał ciężko pracować i zwykły lud nie miał właściwie nic do gadania. Wszyscy inni czerpali korzyści z pracy tegoż ludu i ludowi mówili, co lud ma myśleć, jak ma żyć i tak dalej. Jest to bardzo wygodna sytuacja.
A jak to dzisiaj wygląda? Dalej mamy chyba autorytety, ale to jakoś ewoluowało.
Troszeczkę tak, znaczy mamy w dalszym ciągu autorytety, bo w ogóle ten system to jest system patriarchalny, prawda? Bóg męski na górze, mężczyzna też rządził, kobiety właściwie nie miały nic do gadania.
No kiedyś był system matriarchalny, więc to tak samo było, czyli kobiety rządziły, a...
No bo w świecie się wszystko, że tak powiem, przechyla od jednej skrajności do drugiej, od matriarchatu. Do patriarchatu. Patriarchat został podobno ustalony za karę, za przewinienia kobiet w matriarchacie. Teraz z kolei mężczyźni narobili przewinień w patriarchacie, więc być może w drugą stronę.
A może się kiedyś to nawet wyrówna i będzie równowaga jakaś.
No byłoby idealnie, ale jak znam świat, to na ogół to się tak od bandy do bandy, od ściany do ściany ludzkość jakoś nie może tego złapać, tego złotego środka. A właściwie złoty środek byłby najbardziej wskazany, żeby no po prostu równowaga powinna być zachowana, a jakoś ciężko z tym idzie.
Dawniej autorytety występowały w kościele, u władzy. Jak to wygląda dzisiaj?
Dzisiaj ci, którzy należą do kościoła w dalszym ciągu, mają autorytety, przecież papież, prawda? Wszystkim katolikom, co mają myśleć, natomiast biskupi, następnie księża już mają wpływ bezpośrednio na swoje parafie. Również takimi autorytetami są ludzie nauki. Oni coś tam badają, mają jakieś tam dowody na to, że mają rację. No i oczywiście występują również z pozycji autorytetu, kiedy mówią, że nauka coś tam potwierdziła, albo czegoś tam nie potwierdziła, jak nie potwierdziła, to tego nie ma. Chociaż wiadomo, że wiele rzeczy jest takich, których nauka może jeszcze nie znać.
No, kiedyś na są też takie rzeczy, jak, których jeszcze nie udowodniono, a traktuje się to jak fakt. Nie, na przykład teorię ewolucji jeszcze w 100% nie udowodniono, a już się, jest to niepodważalny fundament wiary ateistycznej, nie?
No tak, tak. Znaczy są w ogóle takie zjawiska jak tak zwane teorie. Teoria wielkiego wybuchu, prawda, czy teoria ewolucji. One są, no nie są już zakończone. To nie jest teoria, żadna z tych teorii nie została ostatecznie udowodniona. Uczeni cały czas siedzą, kombinują, dokładają tam nawet nowe cegiełki. Co jakiś czas im się to wszystko zaczyna sypać, więc coś tam łaty jakieś wstawiają. No, ale w każdym razie ludzkość ma, ponieważ ma tendencję właśnie do wchodzenia pod władzę tych autorytetów, więc te teorie, jak już staną się takie ulubione dla naukowców, to one zaczynają być obowiązujące, no niemalże jak religia, bo w tej chwili, jak obserwujemy, to właśnie darwinizm zaczyna być nową religią. Darwin jest jakby świętym. Kto przeciwko Darwinowi, ten jest w ogóle wrogiem i czasem mam wrażenie, że niektórzy darwiniści to by chcieli palić na stosie tych, którzy w Darwina nie chcą uwierzyć.
No, zwłaszcza tych, którzy na przykład odkopują dziwne artefakty archeologiczne i tak dalej, nie? Mówię tutaj o zakazanej tak zwanej archeologii, gdzie znajduje się na przykład szczątki człowieka w Warszawie, której teoretycznie ich nie powinno być, nie?
Tak, tak. No i tam się kupuje jakichś gigantów albo jakieś dziwne anomalie, które nie pasują do tej teorii, no to po prostu one są jakby odsuwane. Nie, nauka ich nie uwzględnia, no bo one by po prostu zawaliły cały ten gmach. No i dopiero gdzieś tam właśnie jacyś dysydenci, że tak powiem, naukowi zbierają te artefakty i pokazują, że no tutaj jest coś, tu się nie zgadza, tam się nie zgadza. No i oczywiście zaczyna się wojna światopoglądowa, że jak oni tam mogą, oni nie powinni tam pisać takich rzeczy, bo nie są naukowcami, nie mają uprawnień. No i znowu wracamy do autorytetu. Autorytet po prostu ma głos ostateczny.
No to było zresztą tak samo jak z teorią, że dinozaury wyginęły z powodu uderzenia meteora, nie? No też przez długi czas to szydzili, wykpiewali i tak dalej, nie? No ale w końcu stare pokolenie wymarło i przyszło nowe, które jednak przyjmowało to do wiadomości, że tak mogło być, nie? Bo to też jest hipoteza i też tego jeszcze nikt na 100% nie udowodnił, nie?
Tak, właśnie ja pamiętam, jak ta hipoteza została wniesiona przez jakichś niezależnych badaczy. Całe to środowisko akademickie zawrzało, że to w ogóle nieprawda. Jakie były artykuły, to po prostu prasa wrzała. Jedni pisali przeciwko tej teorii wielkie artykuły, inni za nią. Rzeczywiście, no, ale to była jakaś wojna, to było strasznie stresujące, jak człowiek czytał te artykuły, to się denerwował w pewnym momencie.
Może dlatego, że to było tak banalne, że wiesz, tak banalna prawda, że nikt tego wcześniej nie dostrzegł, nie?
A teraz jest zupełnie odwrotnie, bo ja pamiętam, jak ta teoria się przebijała z wielkim trudem, akademicka nauka nie chciała ich uwzględnić, potem nagle to pokolenie wymarło właśnie tych oponentów i przyjęto. I w tej chwili pojawiają się jeszcze jakieś kolejne wątpliwości, czy ona rzeczywiście jest słuszna, bo może jednak było jeszcze jakoś inaczej. I teraz z kolei ona jest broniona w taki sposób, że no jak to, bo przecież to właśnie tam meteor czy coś i to jest śmieszne.
Bo to jest nowe pokolenie autorytetów doszło do głosu, nie?
Tak, to co kiedyś było zwalczane, w tej chwili zwalcza z kolei kolejne inne nowe teorie.
No, tym bardziej, że tak powiedziałem, wcale nie zostało udowodnione, że dinozaury wyginęły z powodu uderzenia meteora. W ogóle sama archeologia daje więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Czy są jakieś dobre strony autorytetów?
Dobre strony, znaczy powiedzmy, że może nie powinny być autorytety, tylko raczej eksperci, czyli człowiek, który się na czym rzeczywiście zna. Są uczeni, a nawet i są uczeni nieakademicy, są ludzie, którzy całe życie poświęcili na badanie jakiejś sprawy, rzeczywiście zebrali mnóstwo materiałów, przeczytali mnóstwo książek, objeździli kawał świata, zebrali wiedzę, bardzo czasem dużą i te osoby, można powiedzieć, że one rzeczywiście się znają na tym, co mówią. I taka osoba może występować jako ekspert.
No bo ma doświadczenie, ma kwalifikacje i może się wypowiadać na ten temat, tak?
Tak, natomiast słowo autorytet kojarzy nam się źle od czasów zwłaszcza pierwszej i drugiej wojny światowej, a zwłaszcza od drugiej wojny światowej, prawda? Kiedy Hitler występował jako autorytet, a kolejnym autorytetem był Stalin. I te autorytety kompletnie się skompromitowały, ponieważ no, były to faszystowskie czy komunistyczne autorytety, które po prostu, no ich celem było wziąć ludzi, jak to się mówi, za twarz, pod but, i one po prostu miały rządzić, miały być nieomylne, te autorytety. Dlatego słowo autorytet w dzisiejszych czasach źle się kojarzy. Dzisiaj raczej lepiej jest mówić, odwoływać się do ekspertów niż do autorytetu.
A skoro jesteśmy przy ekspertach, co sądzisz o ekspertach zapraszanych w roli autorytetu do programów telewizyjnych?
Szczerze mówiąc, tak za bardzo dużo telewizji nie oglądam.
Te autorytety... No ale też wiesz, do radia, do prasy udzielają głosów i tak dalej. Oni są wszędzie. Jest jakiś problem, powiedzmy coś się dzieje, no to zawsze autor artykułu czy tam programu stara się podeprzeć jakieś tam stanowisko, zapraszając autorytet, no i z reguły jest autorytet, który reprezentuje poglądy dziennikarza, nie?
No zwykle tak. No, najczęściej chyba psychologów i socjologów wzywają w takich sytuacjach, bo psycholog rozumie, prawda, psychikę ludzką, więc stara się wyjaśnić, dlaczego ludzie reagują tak czy inaczej. No, socjolog z kolei bada to w skali takiej bardziej szerszej, no bardziej takiej
społecznej. No i oczywiście politologów też zapraszają.
No politologów zapraszają, tak, no politolog, no chyba każdy człowiek jakieś tam poglądy ma, także politolog też nie jest taki całkiem obiektywny, bo jest bardziej na prawo albo bardziej na lewo.
No czyli tak, każdy człowiek mógłby robić za politologa, bo jakieś tam poglądy ma.
Każdy człowiek ma swoje własne zdanie, tylko właśnie my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że a wy to sobie tam możecie myśleć tam różne rzeczy, ale wy się nie znacie, bo przecież autorytet czy ekspert zna się lepiej. No i te autorytety i ci eksperci starają się kształtować nasze przekonania i wpływać na opinię publiczną. No i oczywiście jest to bardzo dobre dla kogo? Dla władzy, bo władza chciałaby, żeby ludzie byli grzeczni, jak te baranki. Tutaj, żeby można było stado baranków przepędzić tam, gdzie władzy pasuje, żeby baranki stały tam, gdzie władza sobie życzy, żeby myślały to, co władza im tam...
No wiadomo, do czego są baranki hodowane, prawda? Na pewno nie w celach altruistycznych.
No tak, no baranki...
Zazwyczaj jest na wełnę, na mięso, na mleko, żeby...
Tak, prostu... no symbolem mądrości baran na pewno nie jest, ani wolnej woli. No i baran zwykle kończy marnie. No najpierw się go strzyże, póki się da, owca się doi, póki się da, jak się nie da, no to na mięso.
Mówiłaś o tym, że autorytety w mediach są wykorzystywane do kreowania opinii publicznej. Z jakimi najczęściej obecnie w mediach poglądami się spotykamy, jeżeli chodzi o autorytety? I w jaki sposób te ich poglądy oddziałują na społeczeństwo?
Społeczeństwo ma w tej chwili do wyboru dwa takie główne nurty. Z jednej strony jest religia, jest to można powiedzieć tradycyjny światopogląd, który do tej pory był obowiązujący wszystkich, a jakiś czas temu pojawił się opozycyjny światopogląd, czyli racjonalizm. Racjonalizm lub nauka. Nauka powstała jako przeciwwaga dla religii. Religia miała tam swoje przekonania, ludzie wszyscy musieli wierzyć. Kto nie
taka półszawka była, że raz była epoka, tak się uczyłem w szkole, że skłaniająca się ku wierze, druga ku nauce i tak to się na okrągło mieszało z sobą, nie?
Tak, ale na początku tych naszych nowożytnych czasów, powiedzmy, że my dobrze, najlepiej znamy czasy, prawda, od powstania chrześcijaństwa. I na początku religia rządziła wszystkim. Papież był nad królami i nad wszystkim. Po prostu była właściwie jedna siła. Ale potem mądrzy ludzie zaczęli kombinować i stwierdzili, że no tak to nie może być, że religia wmawia ludziom różne rzeczy, na które nie ma dowodów. No i stwierdzili, że potrzebny jest dowód. Jeżeli ktoś zgłasza jakieś twierdzenie, musi to w jakiś tam sposób udowodnić. No, najlepiej właśnie rolę dostarczania dowodów spełniała nauka. Więc naukowcy wzięli się do roboty, zaczęli badać różne rzeczy. Problem w tym, że nauka bada właściwie tylko i wyłącznie świat materialny, a nie jest w stanie badać świata duchowego. I to spowodowało...
nie posiadają odpowiednich narzędzi, prawda?
Tak, no nie da się zbadać, nie ma detektora Boga, prawda? Nie da się stwierdzić, czy istnieje dusza.
No chociaż słyszałem o eksperymentach, że ważono na przykład ciało w chwili śmierci i się okazało, że ileś tam, jakiś tam ułamek grama, czy coś było, nie?
No coś tam było, ale powiedzmy może, to też zawsze można podważyć, można powiedzieć, że człowiek powiedzmy traci energię, że tak powiem, umierając i chudnie od tego. No to jest taki trochę mało powiedzmy wymierna dziedzina, prawda? Trudno to jest zmierzyć. No i w każdym razie religia twierdzi, że zajmuje się duchowością, nauka twierdzi z kolei, że się zajmuje jakąś tam no, światem materialnym, właściwie to nauka nie ukrywa, że zajmuje się światem materialnym. Niektórzy naukowcy są na tyle uczciwi, że mówią, że nauka nie jest nieomylna. Nauka dostarcza dowodów na to, na co może dostarczyć, natomiast nie ma jakby patentu na absolutną nieomylność we wszystkim. Natomiast z ludźmi właśnie jest ten problem, że oni jakby są przywiązani do tego autorytetu i mają tendencję do uważania autorytetu za absolutnie nieomylny czynnik. Może po prostu tak się przyzwyczaili jak w czasach panowania religii, że tak było, że papież przecież przemawiał ex cathedra i był absolutnie nieomylny i ludzie tylko mogli powiedzieć amen i paść na twarz, ale niestety to samo zaczyna się robić w przypadku nauki. Mhm. I wytworzył się taki nurt, który jest nie tyle nauką, co racjonalizmem. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie jest to jakby również wyznanie. To taka jest jakby religia. Ci ludzie wierzą w naukę, ale nie zawsze ją rozumieją. Są po prostu takimi parafianami, którzy są równie fanatyczni jak te moherowe berety religijne. I oni po prostu są trochę zacofani. Oni jakby trzymają się tej nauki, takiej 18-19 wiecznej, materialistycznej nauki. Oni jeszcze nie są gotowi, żeby zrozumieć na przykład osiągnięcia fizyki kwantowej, czy jakieś bardzo odlotowe, najnowsze teorie.
No ale fizyka kwantowa to także jest forma nauki.
Oni się trzymają się takiego materialistycznego światopoglądu.
Czyli naukę także dzielą na taką, która jest dla nich przychylna i wroga, tak?
Tak, tak. No i takie bardziej rewolucyjne osiągnięcia nauki są traktowane właśnie tak jak w kościele, różne nowe nurty, prawda? Że to zaraz jakaś sekta, nie wiadomo co to jest.
Tak, herezja i tak dalej.
Mhm. Herezja, tak. Jakieś odstępstwo, a tu trzeba przywrócić. Bardzo często czytam na takich stronach ortodoksyjnie religijnych, że Kościół odszedł, prawda, od czasów Soboru Watykańskiego II, odszedł od świętych praw i kanonów i trzeba to przywrócić, żeby było tak jak kiedyś. I to samo jest w nauce, że po prostu niektórzy trzymają się tego twardego materializmu i za nic w świecie nie chcą przyjąć do wiadomości, że nauka już tam gdzieś bada jakieś sprawy kosmiczne, odlotowe i niemalże że boskie.
A zresztą czytałem akurat książkę Michio Kaku o hiperprzestrzeni, no i on sam tam stwierdził, że im bardziej naukowcy drążą temat i zdobywają wiedzę, tym bardziej składają się do tezy, że jednak jakiś tam byt jest, który stworzył to wszystko, nie? Jakaś taka, nie wiem, myśl, jakaś kreacja, jakaś siła, no niekoniecznie może Bóg z brodą, tak dalej, nie? Ale jednak nie powstało to przez przypadek, nie?
Więc właśnie była taka, z tego czasu był taki nurt, że nauka twierdziła, że wszystko powstało przez przypadek. Jakieś tam się wszystko kotłowało, w tym wielkim wybuchu się kotłowało i przez przypadek coś tam się stworzyło. Ale jak się tak przyjrzeć właśnie temu, jak ten świat funkcjonuje, zaczynając już od takich atomowych, prawda, od poziomu atomowego, atom też przecież dzieli się jeszcze na jeszcze mniejsze części, wszystko to spaja jakaś wyższa inteligencja, po prostu to się wszystko trzyma kupy, że tak powiem brzydko. I nie może tu być mowy o jakimś przypadku. Tutaj działają idealne prawa, prawa, które naprawdę można powiedzieć, że są wręcz boskie.
No i nie ma rzeczy zbędnych praktycznie.
Nie ma tak, nie ma rzeczy zbędnych, nie ma przypadków. Nawet to, co nauka czy racjonaliści nazywają przypadkami, po jakimś czasie zwykle okazuje się, że to jednak nie był przypadek, tylko jakby to, takie robi wrażenie, jakby to było celowe. Że...
Tak, taki ciąg przyczynowo-skutkowy, jedno za drugim idzie.
Tak, również w naszym życiu, to, że przez przypadek kogoś spotykamy, prawda? Albo przez przypadek złamiemy nogę, a potem się okazuje, że wynikło z tego coś. Coś ważnego. Człowiek złamał nogę i dzięki temu, jak leżał i nudził się, musiał zacząć myśleć i coś wymyślił, prawda? Napisał powieść albo coś, jakąś teorię naukową.
No tak, Archimedes, co się kąpał i wymyślił prawo Archimedesa.
O, no na przykład, właśnie. Także
ja by się nie kąpał, to nie byłoby tego.
Te przypadki nie są takie wcale przypadkowe. Jeżeli człowiek zaczyna to obserwować, zaczyna widzieć, że jest w tym jakiś wyższy sens. I są naukowcy, którzy mówią, że naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby rozdzielać naukę od duchowości. I tu nie chodzi o religię, bo religia to jest system taki właśnie dla baranków. Że coś tam kiedyś tam jacyś święci czy inni mądrzy kapłani wymyślili jakąś tam teorię na temat Boga, jak oni sobie tego Boga wyobrażali i oni uznali, że cały lud musi uznać tą teorię. Wymyślili jakieś tam obrzędy, święta, cuda, nie wiadomo co.
No po prostu tak pomylili naprawdę wiarę z religią, nie? Religia to nie
tak,
wiara, wiara
to jest. Tak, to jest religia, natomiast wiara polega na czymś zupełnie innym. Wiara polega na tym, że człowiek widzi tę wyższą mądrość, która rządzi wszechświatem. Po prostu ludzie nie chcą używać słowa Bóg, bo Bóg im się kojarzy z tym starotestamentowym okrutnikiem, który tam grzmiał na tym.
To może użyjemy w takim razie słowa kreacja, tak? Klejada, nie, czy.
Tak, czyli kreacja albo.
No to jest taka jakby siła stwórcza, nie?
Siła stwórcza, tak, czyli kreacja albo niektórzy nazywają wszechumysłem. To robi takie wrażenie jakiegoś doskonale napisanego programu komputerowego, jakby jakiś umysł wielki, kosmiczny umysł napisał program. Program, według którego zostało to wszystko stworzone. Jakieś tam prawa zostały ustalone, prawda, fizyczne, że planety trzymają się swoich orbit, podobnie elektrony krążą według tych praw i my wszyscy ludzie również podlegamy pewnym prawom. Nasze organizmy funkcjonują według praw. Przecież my nie rozsypujemy się. Gdyby nie było żadnych praw, to byśmy się rozpłynęli, no nie wiem, rozpadli na atomy.
Bylibyśmy taką mazią.
Tak, po prostu zupa by się zrobiła jakaś. Natomiast widać, że wszystko podlega pewnym prawom i tacy prawdziwi, natchnieni uczeni, oni mówią właśnie, że to jest, no nawet Einstein mówił, prawda, że chciałby poznać myśli Boga, ale jednocześnie Einstein cały czas się odżegnywał od pojęcia Boga osobowego. Nie chciał, żeby ludzie postrzegali Boga jako właśnie tego dziadka z brodą, który tam w Biblii tworzył, tego człowieka z błotka go tam lepił. Dla Einsteina był to po prostu jakiś, no taki genialny umysł, który to wszystko zaprojektował. A jak to wszystko powstało, tego nikt nie wie. Żaden naukowiec prawdopodobnie nie zdoła tego wyjaśnić.
Ani naukowiec, ani osoba religijna tak naprawdę nie jest w stanie dowieść. Możemy się tylko domyślać, skąd się wziął wszechświat, nie?
Tak, możemy się domyślać i właściwie tak naprawdę żadnych wyjaśnień nie ma. Jakoś.
No chyba, że kiedyś stworzymy wehikuł czasu i się przeniesiemy w czasie i zobaczymy, jak to było.
No właśnie, ale to nawet musiałby chyba nie tylko wehikuł czasu, ale wehikuł jakiś, ja już nie wiem czego, przestrzeni też, bo by było, naukowcy mówią, że wszechświat nasz nie jest jedynym, prawda?
Tak zwana teoria multiświatów.
Tak, tak, że te wszechświaty są jak bańki w miednicy pełnej piany. Jak ktoś tak tą pianę tam, prawda, pobełta, to się robią bąbelki i podobno tyle tych wszechświatów.
No to jakiś Rosjanin jakiś tą teorię wymyślił akurat.
Tak, tak, także żeby się wydostać w ogóle z tej miednicy i popatrzeć z góry, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, dałby nam niesamowitą perspektywę, zupełnie.
Zresztą na wolnych mediach publikowałem kiedyś taki film, gdzie było pokazane właśnie, jak od Ziemi się obserwator coraz bardziej oddala, nie? I żeby zaobserwować całość. No i się to zamieniło w taką jedną właśnie pianę, nie? To prawda, jeszcze nie było to na etapie oglądania wielu wszechświatów, ale tylko naszego wszechświata, ale i tak te wszystkie galaktyki i tak dalej wyglądały po prostu jak taka piana, nie?
Tak, tak. W ogóle dobrze jest sobie co jakiś czas takie zrobić ćwiczenie, wyobrazić sobie, że się patrzy na Ziemię z takiej perspektywy, albo że na cały Układ Słoneczny się patrzy, albo w ogóle na cały Wszechświat, wtedy nasze problemy okazuje się, że są zupełnie drobne, prawda?
No ja raz kiedyś taki eksperyment robiłem, no i powiem, że się dziwnie czułem, nie? Takie małe ziarenko piasku, sobie wyobrazić, że teraz cała nasza, nasz układ słoneczny to przecież jest no, nieporównywalny względem mnie jako jednostki, nie? To nawet nie jest ziarenko piasku. Tak.
Właśnie można sobie zobaczyć też, czasem są takie robione zestawy porównanie wielkości planet, nie tylko w naszym Układzie Słonecznym, ale również z innych układów planetarnych i porównanie wielkości Słońc, że nasze Słońce jest całkiem skromniutkie w porównaniu z innymi, a my tutaj przy takim niewielkim Słońcu gdzieś na peryferiach tej galaktyki żyjemy sobie na takiej malusieńkiej, maciupeńkiej planetce.
Po prostu taka prowincja kosmosu.
Takie problemy dają, tak. Także i to daje taką perspektywę, że jednak człowiek czuje się jakbyś taki mały i no tą boskość się czuje. Tylko no zdecydowanie też ja się odcinam od Boga osobowego, od tego pojęcia, bo to jest zupełnie, to jest po prostu wyobrażenie dla baranków. Właśnie dla baranków stworzone przez kapłanów, żeby te baranki móc kontrolować.
A jaka byłaby różnica między tym Bogiem bezosobowym, o którym mówisz, a tym, który znamy z religii?
Taki Bóg osobowy, to on się wręcz kojarzy. Nie chcę, żeby ludzie pomyśleli, że jestem kompletnym świrusem, ale kojarzy się z jakimś kosmicznym najeźdźcą. No po prostu osoba, prawda? Mógł przylecieć jakaś istota z innej planety i po prostu sterroryzować, dzięki posiadaniu większej, wspanialszej techniki, sterroryzować ludzkość, prawda?
Albo jeszcze inaczej, że po prostu kapłani stworzyli Boga po to, żeby trzymać w ryzach społeczeństwo.
Tak, i też jest taka inna wersja, że kapłani mogli stworzyć właśnie Boga no, na wzór jakiegoś króla, powiedzmy, prawda, władcy, cesarza, że ten Bóg to jest taki super, super cesarz. Natomiast Bóg taki bezosobowy to jest po prostu no, taki właśnie wszechumysł, to jest ten projektant tego wszechświata, twórca programu, według którego to wszystko zostało stworzone, natomiast jaki on jest, no to w ogóle trudno sobie wyobrazić. No tak jakby robak próbował zrozumieć, prawda, naturę człowieka.
Spotkałem się kiedyś z poglądem, że tym umysłem my także jesteśmy. Że wszystko, co jest we wszechświecie, jest właśnie tą formą tego jednego bytu, która przejawia się w iluś tam mniejszych formach w celu zdobywania doświadczeń, czy coś w tym stylu.
Tak, tak, alchemiczna zasada mówi jak na górze, tak na dole, prawda? I naukowcy dzisiaj mówią, że świat ma budowę fraktalną, a we fraktalu każda część jest jakby odwzorowaniem całości. Albo jak hologram, że jak go stłuczemy, rozbijemy go, to każdy odłamek jest jednocześnie obrazem całości. I teoria taka właśnie jest duchowa, piękna, która mówi, że tak naprawdę to wszystko jest Bogiem. Cała rzeczywistość jest Bogiem i my jesteśmy jakby częścią Boga, tak jak komórki w organizmie, prawda? Każda komórka mojego organizmu jest jednocześnie mną, bo buduje mój organizm. Tak samo my tworzymy ten wszechświat.
Czyli w pewnym sensie, jeżeli ateista zaprzecza istnieniu Boga, to aby zaprzeczał własnemu istnieniu, tak?
No tak, tym, że z ateistami dyskusja jest trudna, bo oni mają tam swoje absolutnie niezłomne przekonania. No rzeczywiście, znaczy można powiedzieć, że oni wierzą w dogmaty, tylko że materialistyczne. A jak wiadomo, jak ktoś wierzy w dogmat, to nie ma siły, nie można go w ogóle przekonać.
Wróćmy może do tematu światopoglądu. Jak byś stwierdziła, Maria, czy to ja posiadam światopogląd, czy światopogląd posiada mnie? Czy ja jestem niewolnikiem światopoglądu, czy może odwrotnie, ja ten światopogląd kształtuję i mam nad nim jakąś władzę?
Właśnie, to jest ciekawy problem, dlatego że każdy z nas urodzi się w jakiejś rodzinie, w której był kultywowany jakiś światopogląd. Większość ludzi rodzi się w rodzinach katolickich w Polsce, bo zajmujemy się naszym, prawda, podwórkiem. I oni po prostu mają światopogląd katolicki, od urodzenia są uczeni, że jest tam Bóg, czyta się im Biblię i tak dalej, do kościoła chodzą, mają właśnie taki światopogląd. Natomiast inni z kolei rodzą się w rodzinie ateistycznej i to z kolei jest mój przypadek, bo ja nie pochodzę z rodziny katolickiej, pochodzę z rodziny racjonalistycznej i ja z kolei byłam kształtowana w taki sposób, że tam żadne cuda u nas się nie wierzyło. Mój ojciec był w ogóle skrajnym racjonalistą, mówił, że jak on wierzy w odważnik, bo jak sobie odważnik spuści na głowę, to buza sobie nabije, a tam jakieś teorii religijnych, Boga czy coś tam sobie na głowę nie spuści, więc tego nie ma. No i ojciec mój właśnie wierzył w dowody naukowe, materialne, twarde. ja byłam tak wychowywana i dla mnie było bardzo jakby sporym problemem porzucenie tego poglądu, dlatego że przekonałam się właśnie, że ten światopogląd miał mnie. On po prostu mną rządził. Ja nie miałam wyboru, tak jakby. Po prostu tak mi wmówiono, że świat jest materialny i musiałam racjonalistycznie na świat patrzeć.
No są tak samo jak w rodzinach katolickich. No trudno katolikom, tak, którzy od dziecka praktycznie od niemowlęcia już są cały czas wychowywani w tych dogmatach religii i tak dalej, żeby nagle zmienili pogląd.
Tak, w ogóle ludzie są jakby hipnotyzowani, dlatego że my w dzieciństwie, zaraz jako niemowlęta, no nie mamy jakby rozumu takiego logicznego, prawda, nie potrafimy dyskutować, po prostu przyjmujemy to, co w świecie dookoła nas jest. Niemowlę chłonie tak jak gąbka te wszystkie światopoglądy, które są wokół niego. I jako dzieci po prostu przyjmujemy to tak jak nam podają. I nie analizujemy tego. I wielu ludzi pozostaje przy tym do końca życia.
Może to jest także kwestia presji społecznej i poczucia samotności, bo wiesz, osoby, które jednak występują z takiej grupy, boją się, że mogą zostać wykluczone, no i będą samotne.
Tak, tak. To jest tak, że rzeczywiście rodząc się należymy do pewnego klanu. I w tym klanie czujemy się dobrze. A jeżeli by klan nas wygnał, no to jest wygnanie ze stada. To jest straszne, po prostu niewiele osób jest w stanie jakby przeżyć poza tą swoją grupą. Ta grupa jednak daje siłę, daje wsparcie, grupa broni. Mhm. I oni nie widzą tego, że grupa jednocześnie odbiera im wolność.
No to jest tak z sektami religijnymi.
Ale jak wlazłeś między wrony, musisz krakać jak i one, prawda? Mhm. I z jednej strony grupa daje ci wsparcie, ale z drugiej strony niestety musisz reprezentować jej światopogląd. I właśnie to chyba jest przyczyną, dla której powstają te sekty, że ludzie po prostu tak się boją jakby myśleć samodzielnie, że jak spotkają jakiegoś bardzo charyzmatycznego, przekonującego człowieka i on im mówi, że jest dokładnie odwrotnie, już do tej pory wierzyłeś, to źle cię wychowali, ale my ci powiemy, jak jest, prawda?
A może jest jeszcze inaczej, to po prostu osoba, która już opuszcza jedną grupę, w której się po prostu pożegnała i w której nie czuje się dobrze, i nagle okazuje się, że odkrywa kogoś, który jej właśnie, tej osobie mówi dokładnie to, co ona chce usłyszeć, bo tu przecież nigdy nie jest tak od razu, że taka osoba, która werbuje do sekty, pokazuje swoje od razu prawdziwe oblicze, prawda? Ja się z tobą zgadzam, masz rację, my się tutaj lubimy, no nie wiem, tam opiekować innymi i tak dalej, oni są tam źli, a my fajnie, u nas będzie ci dobrze. Tak z marketingiem, z reklamą w telewizji.
Mhm. Tylko właśnie to jest problem, że ludzka psychika w taki sposób działa, że ludzie mają, jednak wygląda na to, że ludzie mają jakby wszczepiony jakiś moduł wiary.
A ktoś nawet kiedyś mówił o wirusie wiary.
Taki wirus, tak, wirus albo moduł wiary w mózgu, taka jakaś komórka, że na to, że z natury swojej ludzie mają potrzebę wiary. Po prostu nie obawiam się, wydaje mi się, że nie da się zrobić tak, żeby wszyscy ludzie byli ateistami.
Żeby tak samo jak się wiary. Nie da sporządzić, żeby byli właśnie osobami religijnymi, nie? Też nie.
Ludzie mają tendencję do wchodzenia nie tylko w stada, ale ludzie mają tendencję do trzymania się jakichś światopoglądów. To wygląda na to, że to jest naturalna sprawa. Czasem się wydawało, że religia zaczyna słabnąć, że traci wpływy, a potem nagle Bóg i znowu kościoły się zapełniały. Teraz też mamy tak, że tutaj wydaje się, mówią czasem niektórzy, że słabnie, że ludzie do kościoła nie chodzą, a zaraz za moment znowu tłumy walą. Wydaje mi się, że to jest jakaś po prostu potrzeba człowieka. Jakiś mamy wbudowany moduł wiary, czy ten wirus wiary jest tak silny, że nie da się go wyleczyć. Ludzie po prostu, wygląda na to, że to jest naturalna potrzeba.
Może to jest jakaś forma, nie wiem, psychicznego niewolnictwa.
Więc właśnie trudno powiedzieć właściwie, o co tutaj chodzi. To jest niewolnictwo, na pewno.
Na przykład plejadanie, nawiązując do kosmitów i tak dalej, bo czytałem parę książek, no akurat bardzo lubią używać określenia niewolnictwo religijne.
Tak, tak, to jest niewolnictwo, ale zresztą tak samo jest i niewolnictwo ateistyczne z drugiej strony. Cały właśnie problem polega na tym, jak zaczęliśmy tutaj mówić, że to nie ja posiadam światopogląd, tylko światopogląd posiada mnie. Czyli ten światopogląd, którym zostaliśmy wychowani, on posiada nas. I niewielu jest ludzi, którzy potrafią sobie to uświadomić. I w momencie, kiedy człowiek sobie uświadomi, że ten światopogląd posiada jego, a nie on posiada światopogląd, to jest pierwszy taki moment, który pozwala wyzwolić się od tego. Zobaczyć to. Ludzie zresztą bardzo często, jak ankieterzy na ulicy pytają o światopogląd, ktoś tam mówi, że wierzy w to, to, tamto, siamto, wamto, a ankieter pyta, a dlaczego? I ta osoba z taką rozbrajającą szczerością mówi, bo tak mnie wychowano. Mhm. Dla mnie jest to straszne, po prostu powiedzenie czegoś takiego to jest powiedzenie, że ja nie mam rozumu, w ogóle nie mam, wyrzekam się, prawda, siebie samego, wyrzekam się własnego światopoglądu.
Tak, bycia sobą.
Tak, bycia sobą, po prostu tak mnie wychowano, tak mnie ukształtowano i koniec, ja już taki jestem i nigdy nie będę inny.
Czyli jakoś się przyznaje do tego, że ona właściwie nie myśli, tylko myślą za nią.
Tak, że ona nie myśli, że ona nie podporządkowuje się po prostu temu, co zastała.
No, autorytetowi.
Autorytetowi. I właśnie no, to jest straszne, to jest przykre. A zresztą, żeby było jeszcze śmieszniej, to religia, która właśnie zabrania myślenia, zapomina o tym, kapłani zapominają, że przecież w Biblii jest napisane, że Bóg obdarzył człowieka wolną wolą, prawda? Dał mu rozum i dał mu wolną wolę, a Kościół, religia zabiera mu prawo korzystania z tych narzędzi, które dał mu Bóg.
Tak, zresztą przez wiele lat czytanie Biblii, na przykład przez osoby, które nie są teologami, było w ogóle zakazane, a Biblia na liście ksiąg, winna identyfikować ksiąg zakazanych.
Tak, tak. Moi dziadkowie mówili, że za ich czasów nie wolno było mieć Biblii w domu. Był zakaz. I dopiero, to dopiero chyba pokolenie, nie wiem, czy to moje, czy moich dzieci, to trudno mi powiedzieć, bo...
No to po II wojnie światowej. Po II wojnie światowej akurat zlikwidowano indeks księgowy.
Tak, to prawdopodobnie po tym drugim soborze watykańskim, przypuszczam, że zezwolono po prostu ludziom czytać Biblię. Ale to i tak niewiele pomogło, bo w dalszym ciągu są tacy ludzie, którzy dalej trzymają się bardziej słów kapłana niż tego, co tam w tej Biblii jest, czy tego, co... No już o własnym myśleniu to nawet nie wspomnę.
Mówiliśmy tutaj o jednostkach, które mają odwagę w końcu przyznać się same przed sobą, że jednak coś z tym ich dotychczasowym światopoglądem było nie tak, że byli jego niewolnikami. Co się z takimi osobami potem dzieje w dzisiejszych czasach? Dawniej, no to wiadomo, palono je na stosie i tak dalej, nie? A dzisiaj?
Tak, no więc właśnie dawniej no był to problem rzeczywiście, że człowiek nie miał prawa zupełnie myśleć sam i żyć po swojemu. Stosy i izby tortur czekały na takich. Później te stosy zagasły i wydawałoby się, że powinno to jakby zaowocować wyzwoleniem ludzi. No ale ludzie byli tak wystraszeni, że jednak nie potrafili. Kiedyś czytałam o takim eksperymencie, że zamknięto papugę w klatce i ta papuga po prostu robiła co mogła, żeby tą klatkę otworzyć. Kombinowała całymi dniami, majstrowała tam przy tych drzwiczkach, nie dawała za wygraną, chciała koniecznie wyjść. I w pewnym momencie zrezygnowała. I wtedy otworzono drzwiczki tej klatki, ale ta papuga już nie wyleciała. Bo ona już była przyzwyczajona, że siedzi w klatce i że nie ma wyjścia, po prostu nie ma innej możliwości. I ludzkość zachowuje się tak samo. W tej chwili drzwi klatki są otwarte, a właściwie mało kto z tych przez te drzwiczki chce wylecieć. Ludzie dalej siedzą w klatce.
Może to jest kwestia wygody, łatwiej po prostu posiedzieć, no i wiesz, no, nie narażać się otoczeniu i tak, tak, tak dalej.
Po co? No wiesz, jak siedzisz w klatce, to dadzą ci jeść, dadzą ci pić, sprzątną ci, tak? Mhm. Nie musisz się martwić, a na wolności musisz o wszystko się sam zatroszczyć. Tam już nie ma gotowej michy pod nos ci nie podstawią i niczego ci nie dadzą.
No to tak, z Windowsem i Linuxem. W Windowsie masz wszystko na tacy podane i tak dalej, ale masz też sporo ograniczeń, no a w Linuxie może robić wszystko, ale... Musisz jednak jakąś wiedzę posiadać, żeby z tych możliwości skorzystać, nie?
Trzeba kombinować, prawda? A kombinowanie to... człowiek tak sobie myśli, a co tam? Koń ma dużą głowę, niech myśli, ja tam nie będę myślał, tak?
Mówiliśmy, Mario, o tym, że ludzie śpią, no i że byłaby pora już się, nie wiem, obudzić?
No byłaby pora się przebudzić, z tym, że nie ma nadziei, że cała ludzkość się przebudzi. Natomiast dobrze by było, gdyby znaczny procent ludzi się przebudził, bo to już by zmieniło jakby sytuację. i właściwie to jeszcze powinniśmy podziękować sile wyższej za to, że dała nam internet. Bo kiedyś było tak, że jak człowiek się obudził, to on się budził jakby sam. Zaczynał nagle samodzielnie myśleć, wyzwalał się z religii, wyzwalał się z tego takiego materialistycznego racjonalizmu.
Nie wiedział, gdzie nagle iść. Zaczynał,
tak, zaczynał widzieć trzecią ścieżkę, środkiem mógł iść, ale on był tam zupełnie sam. Po prostu nagle znalazł się poza stadami, poza stadem religijnym, poza stadem racjonalistycznym i był sam i właściwie nie miał nawet z kim pogadać. I on nie miał jakby wpływu na świat. Nie miał, bardzo trudno było znaleźć drugą osobę, która była w podobnej sytuacji. Natomiast teraz właśnie dzięki internetowi taka osoba bardzo łatwo może znaleźć inne osoby, które są w podobnej sytuacji.
No właśnie, jakieś autorytety, które pokazały im swoją mądrość i tak dalej, no i sobie na ten autorytet zasłużyły, nie?
Tak, to znaczy to są osoby, które, no nie nazywajmy ich autorytetami, bo ja nie lubię słowa autorytet, bo autorytet się to kojarzy z autorytarnością, czyli z władzą. Takie inspirujące osobowości. Osobowości, które nagle przejrzały na oczy, zrozumiały coś i są w stanie przekazać innym swoją mądrość i jakby zarażać tym wirusem wolności i samodzielnego myślenia innych. I to sprawiło, że ludzie mogą się jakby grupować, mogą nawet tworzyć grupy nacisku, bo w końcu jednak jakby nie było, żyjemy w świecie, w którym rządzą politycy, rządzi religia na spółkę z politykami.
No i zdaje się, że chcą teraz cenzurować internet, żeby właśnie tą drogę
odciąć. Oni się nagle zorientowali, że w tym internecie skrzyknęły się takie grupy właśnie ludzi niezależnych, niezależnie myślących, no na przykład właśnie, i ci ludzie zaczynają niezależnie kombinować i oni przestają być tymi barankami w stadzie. I to stado baranków już nie daje tak golić, strzyc, ani doić. Baranki gdzieś tam pouciekały, no i trzeba by coś z tym zrobić. No oczywiście pierwsza myśl to wprowadzić cenzurę internetu, żeby nie mogli, ale okazało się, że jednak internauci mają swoją siłę, jak zaczęli protestować. Okazało się, że no na razie pomogło. Zobaczymy, co będzie się dalej działo, bo we wrześniu będzie dalsza część batalii o wolny internet. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
No, ale z drugiej strony ciężko im będzie walczyć, jeżeli na przykład argumentem za wprowadzeniem jakiejś tam cenzury będzie walka z pedofilią, tam z terroryzmem i tak dalej, nie?
Ale tak naprawdę władzy wcale nie chodzi o strony pedofilskie, ani nie chodzi władzy o terroryzm, bo władza sama robi terroryzm po to, żeby po prostu ograniczać nasze prawa. Największymi terrorystami są tak naprawdę politycy, a nie jacyś tam terroryści. I chodzi o to, żeby znowu z ludzi zrobić to stado baranków bożych, żeby te baranki nie myślały, żeby nie miały nic do gadania. Bo władza musi być władzą, władza musi rządzić.
Trudno będzie sprzeć takiemu barankowi powiedzieć, no ja chcę mieć jednak tam wolny internet i nie obchodzi mnie tam jakaś pedofilia, nie? Kto tak powie? No, jakby ktoś tak powiedział, to od razu, o, no może on też jest pedofilem, nie? I się tak broni.
No tak, tak. No. I widzisz, i tutaj dochodzimy właśnie do lęku, że lęk jest generowany specjalnie, bo dzięki temu władza może rządzić i po prostu totalitarne rządy mogą być zaprowadzone w momencie, kiedy lud zaczyna się bać. Czyli właśnie, jeżeli będzie kilka zamachów terrorystycznych, zginie ileś tam osób, to wtedy ludzie sami przyjdą i poproszą, żeby władza wzięła żelazną ręką całe to towarzystwo.
Czyli za pomocą strachu i terroru, to oni ograniczają wolną wolę społeczeństwa. No. Na jej prośbę.
Właśnie, że ludzi się straszy różnymi rzeczami, właśnie tą pedofilią, narkomanią, nie wiadomo czym. A tak naprawdę to jest właściwie temat na osobną audycję, że to wszystko jest bez sensu, tak naprawdę. Bo to wszystko służy władzy. Ale to jest, wiesz, to jest temat rzeka, także o tym to można by jeszcze długo rozmawiać. Większość ludzi oddaje władzę innym. Większość ludzi jakby ludzie nie mają odwagi żyć po swojemu, myśleć po swojemu. Zresztą to jest tak, główne dwa w Polsce światopoglądy, nurty światopoglądowe, czyli religia i ateizm, one stoją po przeciwnych stronach barykady i oni do siebie ostro strzelają. Natomiast człowiek, który się przebudzi z tego wszystkiego, zaczyna widzieć, że ani religia mu nie daje odpowiedzi na pytania, ani ateizm nie daje mu odpowiedzi na pytania i że on musi sam. To jest tak jak stanie na desce, która jest, prawda, podparta w środku. Jeżeli się wychylasz w prawo lub w lewo, no to spadniesz, prawda?
I... Widziałem niedawno w telewizji właśnie takie dobre porównanie. Był pokazany tam grubas, tak dalej, niektóry właśnie mówił o tym, że musi być poddany operacji, tam, no, zmniejszenia żołądka i tak dalej, nie? No i on właśnie mówił, odnosił się do statystyki. Powiedział, że jeżeli ja włożę do jednej, jedną rękę do kubełka, w którym jest rozgrzany żar, a do drugiej do lodowatej wody, no to statystycznie będzie wszystko okej, nie? Temperatura jest w porządku, ale jedna i druga ręka jednak, no, ucieknie. Tak, tak.
Jedną rękę do lodu,
tak? Tak, a drugą do ognia, no.
Do wrzątku czy do ognia. No właśnie, dokładnie, dokładnie.
Ale statystycznie jest w porządku wszystko.
Tak, statystycznie jest w porządku, no tak. Jak właśnie, bo to jakieś, że pan i jego pies to mają średnio 3 nogi, no. Ale to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć swoje własne dwie nogi, jedną głowę i myśleć nią samodzielnie. Ale i tutaj co się zaczyna problem. W momencie, kiedy człowiek przejrzy nagle na oczy i zacznie myśleć własną głową, to wtedy się z przerażeniem stwierdza, że obie przeciwne strony konfliktu, czyli religia i ateizm, nagle zbierają szyki. Obie armie strzelają wtedy właśnie w ten środek. Także stara zasada alchemiczna mówiła, że jak się człowiek przebudzi, to absolutnie, jak to się mówi, buzia w kubeł i nic nie może mówić, bo w ten sposób ściąga na siebie jeszcze większe kłopoty niż będąc po którejś z tych przeciwnych stron.
Co powinno się, Mario, zmienić na świecie, żeby jednak zwyciężył ten zdrowy rozsądek? Ta druga środka.
No, prawdę mówiąc, to moim zdaniem mało jest realne, żeby zwyciężył, natomiast jest tylko w obecnej sytuacji jest możliwe, że większa ilość ludzi się przebudziła, bo wygląda na to, że rzeczywiście więcej ich jest w tej chwili niż kiedyś i ci ludzie poprzez właśnie jakieś naciski na polityków na przykład, oni mogą walczyć o wprowadzanie bardziej humanitarnych praw i o bardziej rozumne rządy.
Czy politycy ich słuchają? Bo przecież mamy taką sytuację, że Kaczyński, jak był u władzy, no to służył głównie Kościołowi, robił wszystko, co się da, żeby tam mu się podlizać. Nie? Teraz mamy akurat Tuska, władzę to się pod korporacją międzynarodowym i masonerii podlizuje, no to...
Tak, ale Kościołowi też się podlizuje, nie ma odwagi jasno powiedzieć, że nie. Mhm. Podlizuje się, także on się podlizuje nawet jeszcze bardziej niż Kaczyński, bo Kaczyński to przynajmniej jedną stronę trzyma, przeciwko drugiej, prawda? A ten tu lawiruje, nie można powiedzieć, że znalazł środek, bo on chciałby i żeby wilk był syty i owca cała, a to się tak trochę nie da. Także to nie jest łatwo. Natomiast wczoraj w Radiu Tok FM była fajna audycja na temat kodeks alimentarius i tam powiedziano, że ludzie jednak mają wpływ. Że w Kanadzie, kiedy zarządzono, że odbierze się ludziom witaminy i suplementy, to ludzie się skrzyknęli i zorganizowali takie grupy. W każdym regionie powstała grupa licząca tam, nie wiem, czy kilka, czy kilkanaście osób i te grupy odwiedziły lokalnych polityków i lokalnym politykom wytłumaczyły, dlaczego nie wolno im zabierać witamin i mikroelementów i suplementów. I ci politycy, obawiając się o swoje, prawda, miejsce w następnym parlamencie, że mogą ich po prostu nie wybrać, powiedzieli, dobrze, to my będziemy optowali za waszymi racjami. Czyli ludzie jednak jak chcą, to mogą.
No ale tam zdaje się troszeczkę inaczej, tak? Bo u nas jest tak, że wiesz, do władzy dochodzą osoby, których my praktycznie nie znamy i się nic nie zmienia. Mhm. Czy lewica,
no właśnie. No to na jedno. Ale to dlatego, że ludzie są śpiącymi barankami, natomiast jak ludzie się przebudzą, na przykład zobacz, co było, jak walczyliśmy o ten wolny internet. Cały internet się zaczął trząść, że nam zabiorą dostęp, swobodę, prawda, do wolnego dostępu. I ludzie zaczęli pisać listy, podpisywali takie zbiorowe listy, takie wysyłane to było do polityków, do tych, którzy kandydowali do Unii Europejskiej. I było to tuż przed wyborami i ci politycy powiedzieli, proszę pana, tak, oczywiście będziemy walczyć o wasze sprawy.
A może oni tutaj zastosowali wybieg, bo wiesz, teraz chcieli zabłysnąć, ale... żeby mieć głos w wyborach, a sprawą się zajmą dopiero po wyborach w nowym składzie i wtedy może jednak to przejść.
Więc właśnie, dlatego sprawa nie jest wygrana, ale zauważ, że ci politycy, oni występowali, nawet można ich było zobaczyć, prawda, na wizji, w tych filmach tam na różnych TVN24 czy innych, czy na gazecie i oni mówili, że ach, tak, będziemy walczyć o wasze. No i na razie pierwszy ruch był taki, że na razie utopili tą sprawę, ale oczywiście nie utopili ostatecznie, bo będzie jeszcze we wrześniu. A co no,
z kodeksem alimentariuszem też nie jest tak dużo, bo to jest dyrektywa Unii Europejskiej i chodzi w całej Europie, nie?
Tak, tylko tak. Tak, no ale jak ja zawsze mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeżeli Unia Europejska za bardzo nam dociśnie, odbierze nam wolności i postawi nam but na karku, to ukręci tym sposobem stryczek sobie na swoją własną
szyję. Ja się tak nawet zastanawiam, czy oni po prostu nie żyją w jakimś wyimaginowanym świecie, odrywali się już tak. od wyborców i żyją w swoich chorych wizjach i nie wiedzą, że jednak nie mają takiej kontroli nad społeczeństwem, jakby im się wydawało.
Ich jest garstka, prawda? A nas jest dużo, no i to stado baranków jakby tak ruszyło hurmem, no to może ich trochę tam jednak rozdeptać. No. Tak, no na przykład Hitler, przecież co? No Hitler chciał zawojować cały świat, jak się skończyło, niestety Hitler został pokonany. Mhm. Idea pozostała, no ale przynajmniej ten jeden system padł i tak samo może się skończyć i pewnie się skończy prędzej czy później z Unią Europejską. Problem tylko w tym, jak bardzo my pozwolimy, żeby Unia te swoje macki rozciągnęła, prawda, jak bardzo, żeby nas pozbawiła wolności. To zależy od nas. Jeżeli ludzie będą wierzyli, że politycy są mądrzy a wszystkie tam jakieś gadanie to paranoja, tak? Że jak ktoś mówi, że Unia knuje, że chce wprowadzić system faszystowski, to tylko tak paranoicy mówią. No jeżeli ludzie będą wierzyli w to, że to paranoicy, no to sami za to beknął. Ale jak powiedziałam, im gorzej, tym lepiej, bo w końcu...
później się obudzą.
Tak, obudzą się, no po prostu jak odczują ten podkuty but na własnym karku, no to się obudzą. Jak się obudzą, to będą musieli walczyć, ale wtedy będzie ciężko, no bo krew się poleje, tak? Mhm. A można było to załatwić pokojowo, poprzez naciski na polityków. No zobaczymy, ale mi się wydaje, że wiesz, że coś się dzieje. Ludzie jednak zaczęli być bardziej świadomi. No też dzięki...
No chociaż w mediach się już zaczęła propaganda kodeksu alimentariuszów. Z tego co wiem, były na przykład w radiu rozmowy o tym, że to jest dobre, bo to pozwoli wykluczyć na przykład osoby, które są niekompetentne i tak dalej, nie? I dla dobra społeczeństwa. Witaminy są szkodliwe, że witaminy są szkodliwe dla zdrowia i tak dalej. Już takie pomału programy się pojawia.
To jest, bo tego bardzo dużo jest. Są artykuły na temat szkodliwości witamin, są artykuły na temat zbrodniczej działalności
szamanów, tych
specjalistów od medycyny naturalnej, od homeopatii i tak dalej.
Ale to też byłby już temat na inną rozmowę. Nawracając do właśnie tematu autorytetów, tam wolnej woli i tak dalej, jak byś podsumowała, Mario, naszą dzisiejszą rozmowę? Masz coś jeszcze do dodania?
Znaczy, ja bym apelowała, żeby myśleć samodzielnie, ale wiesz, to jest takie apelowanie, no, kto się ma obudzić, to się obudzi, natomiast kto będzie spał, to będzie spał. Nie wiem, czy... Znaczy, moim zdaniem ludzkość globalnie się nie przebudzi, natomiast może być tylko tyle, że przebudzi się tak znacząca ilość ludzi, że oni zaczną mieć wpływ na losy świata.
Na przykład poczucie wody światowej.
To się chyba zaczyna dziać. To się zaczyna dziać, bo widzę, że jednak władza zaczyna mieć pewne problemy. No,
ja też akurat jak codziennie przygotowuję te newsy i tak dalej, to też widzę, że to jednak jest jakiś... Dokąd jednak to zmierza w jakimś kierunku. Nie jest to kierunek, który by mi się podobał. W takim razie dziękuję Ci, Mario, za dzisiejsze spotkanie. Na pewno jeszcze nieraz porozmawiamy na antenie.
No, ja też dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia, hej. Gościem programu Rozmowy w Deszczu była Maria Sobolewska. Prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Chawranek dla Radia Wolne Media.